Jarosław Gołofit, program realizuje, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród. Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Zaglądamy więc do różnych salonów, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniało to nasze oczekiwania. Mówimy też o trendach w tym zakresie, o nowościach, a w tym wszystkim szukamy też bezpieczeństwa. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie albo pewne jakieś podpowiedzi i rozwiązania dla najbliższych znajomych czy przyjaciół. A jeżeli ktoś nie zdąży zapamiętać tych porad, zawsze może odsłuchać na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. W zakładce Dom i Ogród są zamieszczane wszystkie odcinki. A Państwa pytania, podpowiedzi i sugestie, a także własne doświadczenia przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. A o czym powiemy w dzisiejszym odcinku? Między innymi, jak w ogrodzie zagospodarować po świętach cięte drzewka choinkowe, a także jakie warunki stworzyć, by te iglaki w doniczkach mogły zdobić nasze ogrody, tarasy czy balkony przez cały rok. Będzie też o bezpieczeństwie, czyli jak się chronić przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, a w sezonie grzewczym jesteśmy bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. To gaz bezwonny, bezbarwny i śmiertelnie niebezpieczny. Szczegóły już za chwilę, Dom i Ogród do 12:00, warto więc zostać z nami. Zaczynamy, zapraszamy.
Dom i Ogród.
Okres świąteczno-noworoczny niebawem się skończy i będziemy szukali miejsca dla naszych drzewek choinkowych. Choinki sztuczne oczywiście schowamy na kolejne święta, a te żywe możemy zagospodarować. Inne przeznaczenie będzie dla tych ciętych, a inne dla tych w doniczkach. Najpierw trzeba sprawdzić, w jakim stanie pozostały poszczególne z nich po tych kilku tygodniach. A więcej o tym powie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Pamiętajmy, że w domu mamy temperaturę z reguły powyżej tam 20 stopni, więc siłą rzeczy musimy też pamiętać o odpowiednim podlewaniu takich roślin, co da nam tutaj gwarancję długiego przetrwania takiego drzewka przez okres świąteczny, czasami nawet znacznie dłużej, w zależności od tego, w jakim stanie ta roślina do nas przybyła. Więc to podlewanie jest tutaj ważne. Ważne jest również to, żeby takiej rośliny nie przetrzymywać w pomieszczeniu, gdzie mamy zbyt blisko umieszczone na przykład kaloryfery czy jakiś tam kominek, bo to w znacznym stopniu przyspiesza nam tutaj wysychanie tej części nadziemnej. No pamiętajmy, że nie mamy tutaj systemu korzeniowego w przypadku drzewek ciętych, więc ta transpiracja, pozbywanie się wody odbywa się znacznie szybciej. No i efekt jest taki, że albo musimy szybko uzupełniać tą wodę, podlewamy roślinę najczęściej w tych stojakach, albo musimy się liczyć z tym, że takie drzewko będzie krócej stało. Jeżeli chodzi natomiast o takie preferencje co do stosowania czy wykorzystywania tych drzewek choinkowych, no to oczywiście mamy, nie powiem, że dwie szkoły, ale mamy zwolenników i przeciwników. Jedni wolą świerki ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z tradycyjnym takim leśnym zapachem. Drudzy natomiast wolą jodły z tego względu, że jodła po zasuszeniu igieł nie pozbywa się tych igieł, czyli inaczej mówiąc, te igły pozostają na pędach w przeciwieństwie do świerka. No ale to oczywiście zależy wszystko od preferencji takiego kupca, który taką roślinę postanowił sobie kupić.
A co już po tym okresie świąteczno-noworocznym? Jak możemy te drzewka wykorzystywać w ogrodzie?
Jeżeli mówimy o drzewkach takich, które są cięte, to wiadomo, że tu generalnie możemy tylko wykorzystać taką roślinę w celach takich, można powiedzieć, bardziej ekologicznych. Jeżeli ktoś dysponuje własną, powiedzmy, działką, to może takie drzewko wykorzystać na różne sposoby. Można je pociąć na drobniejsze fragmenty i przekompostować te gałązki. Można wykorzystać jakieś, powiedzmy, rozdrabniacze, nawet takie do zastosowania na działce, które ładnie nam taką roślinę przemielą i uzyskamy wtedy taką warstwę, którą można wykorzystać jako ściółka pod inne rośliny albo też do zasilenia właśnie kompostu. No oczywiście nie polecamy tutaj palenia takich pędów czy gałązek ze względu na to, że no, mokre drewno jest tutaj takim no, materiałem niepożądanym. My oczywiście możemy to wykorzystać jako podpałkę, ale jako rośliny już dobrze przesuszone, więc no, też można tutaj przygotować sobie takie fragmenty właśnie podpałki na okres późniejszy, na przykład w okresie letnim, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju czy ogniska, czy powiedzmy nawet do rozpalania grilla. To jest taka opcja, którą możemy tutaj wykorzystać. Oczywiście tego typu sytuacje najlepiej sprawdzają się, jeżeli ktoś dysponuje no, własnym jakimś ogrodem, czy własnym jakimś gospodarstwem, czy jeszcze jakimś miejscem, czy działką, gdzie można takie rzeczy robić. Natomiast no, jeżeli mówimy tutaj o osobach, które mieszkają w blokach czy w jakichś domach wielorodzinnych, to raczej specjalnego tutaj takiego wykorzystania no, nie należy się spodziewać. No, najczęściej wystawiamy takie już choinki po tym okresie świątecznym na zewnątrz, no i wtedy odpowiedni zakład oczyszczania miasta takie rośliny zabiera z przeznaczeniem właśnie na kompostowanie. To jest jak gdyby taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o te drzewka choinkowe, które są no, uprawiane tradycyjnie na tak zwane choinki cięte.
Inna kwestia to drzewka w doniczkach, ale o tym już po przerwie. Co zatem z tymi drzewkami w doniczkach, w pojemnikach?
Kwestia uprawiania w pojemniku jest taka troszeczkę dwuznaczna. Proszę pamiętać o tym, że bardzo często mamy do czynienia z roślinami, które są wykopane z gruntu z mocno ograniczonym systemem korzeniowym, czasami nawet pozbawione tego systemu korzeniowego i wstawione do pojemnika i sprzedawane jako rośliny pojemnikowe. Więc no tutaj w takim przypadku oczywiście nie możemy mówić o tym, że mamy gwarancję, że taka roślina nam się przyjmie na miejscu stałym po jak gdyby spełnieniu tej swojej roli. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zdecydowania się na kupno takiej rośliny w pojemniku, żeby mieć gwarancję przyjęcia się na miejsce stałe później, to trzeba taką roślinę dokładnie sobie obejrzeć. Najlepiej sprawdzić, czy z takiego pojemnika od spodu widać korzenie. Można wyciągnąć taką bryłę korzeniową z pojemnika, zobaczyć, czy ona jest dobrze przerośnięta, czy te końcówki korzeni są białe, czy tak jak wspomniałem tutaj w tych otworach doniczki, te korzenie są widoczne. I bardzo często w sklepach, często w tych marketach budowlanych na przykład mamy do czynienia z takimi roślinami, które są wyciągnięte z pojemnika i wtedy klient no, może zobaczyć rzeczywiście, że ta roślina jest dobrze przekorzeniona, więc tego typu roślin nie powinniśmy się obawiać. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli rośliny są dobrze podlane i odpowiednio traktowane, to wtedy ta gwarancja przyjęcia się na miejscu stałym jest na pewno dużo, dużo większa. Ważne jest też, żebyśmy zwracali uwagę też na to, jak wyglądają igły, czy są one żywo zielone, niepodeschnięte, nieprzesuszone, szczególnie w przypadku jodeł jest to taka sytuacja ważna, dlatego że tak jak wspomniałem, jodły nie gubią igieł po zasuszeniu, więc dla takiego niewprawnego oka no, może być to kłopotliwe do rozpoznania, czy one jeszcze są żywe. No, żebyśmy mieli tutaj gwarancję właściwego przyjęcia się na miejscu stałym, to trzeba na to również zwrócić uwagę.
A co jest ważne przed sadzeniem takiego drzewka na miejsce stałe po tym okresie przebywania w domu?
Tutaj podobnie jak przed przyniesieniem go do domu, też nie należy bezpośrednio z takiego ciepłego miejsca wynosić rośliny na zewnątrz, no bo tutaj mamy do czynienia od razu z szokiem termicznym, więc to nie jest dobra sytuacja dla rośliny. Najlepiej po takim okresie właśnie świątecznym takie drzewko wynieść gdzieś do chłodniejszego jakiegoś pomieszczenia. Może to być garaż, może to być jakiś taras, czy ogród zimowy, czy w ostateczności nawet korytarz, gdzie ta temperatura jest nieco niższa niż w domu. I po takim okresie aklimatyzacji, powiedzmy, nie wiem, jednego, dwóch dni, można wtedy taką roślinę wystawić na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wystawienie rośliny na zewnątrz to i posadzenie później na tym miejscu stałym, no to też w dużej mierze zależy to od tego, z jaką pogodą będziemy mieli do czynienia, z jakimi temperaturami. Zasada jest mniej więcej taka, że jeżeli jest temperatura poniżej zera, to raczej powinniśmy się wstrzymać z takim sadzeniem bezpośrednio do gruntu. Jeżeli wynosimy taką roślinę na zewnątrz, to dobrze jest ją wtedy w jakiś sposób albo zadołować w takim gruncie i dobrze okryć tą żyłę korzeniową, albo też jeżeli temperatura jest na tyle wysoka, co często się ostatnio zdarza, że mamy możliwość wkopania od razu takiej rośliny do gruntu, to możemy to zrobić z tym, że dobrze jest wtedy dookoła taką roślinę dobrze wyściółkować, żeby zabezpieczyć przed przemarzaniem właśnie tych wierzchnich warstw korzeni, gdzie drzewo zostało dopiero co posadzone i ewentualnie przed zabezpieczeniem i zabezpieczyć tą część nadziemną albo jakąś agrowłókniną, albo nawet jakąś taką, powiedzmy, siatką szkółkarską, która pozwoli nam na ograniczenie transpiracji. Proszę pamiętać, że my mamy tutaj do czynienia zawsze z tym nadmiernym pozbywaniem się wody przez tą część nadziemną, co bardzo często ma miejsce właśnie w sytuacji, kiedy wynosimy roślinę na zewnątrz i z takiego cieplejszego pomieszczenia, gdzie bardzo często ten okres jak gdyby wegetacji już się rozpoczął. Więc tu z tym trzeba postępować ostrożnie.
Co tu jeszcze jest ważne, jeżeli mówimy o tym przyjęciu się w gruncie takich roślin?
Rośliny o wysokości, powiedzmy, do jakichś 1,5 metra, 1,60 m, jeżeli chodzi o jodły, nie powinny mieć tej doniczki mniejszej niż 12-15 litrów pojemności, bo w przypadku mniejszych pojemników takie szanse na przyjęcie się są znacznie mniejsze. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że system korzeniowy jest dopasowany jak gdyby do tej części nadziemnej. W naturze przyjmuje się, że system korzeniowy to jest mniej więcej 1,5 razy jak gdyby zasięgu tej korony. Czyli jeżeli byśmy przyjęli, że roślina ma szerokość tej korony w granicach 1 metra dla przykładu, no to taki system korzeniowy będzie sięgał odległości powiedzmy 1,5 metra. Więc tutaj przy przesadzaniu zawsze część tych korzeni musimy odciąć, więc zanim roślina się tutaj zregeneruje, no to musimy też zapewnić odpowiednią pojemność takiego pojemnika. I jeżeli mówię tutaj o tym przesadzaniu do pojemników, to też trzeba pamiętać o tym, że najlepiej sprawdzają się tutaj drzewka, które są od początku uprawiane w pojemnikach, aż do tego dnia finalnej sprzedaży. Wtedy mamy praktycznie 100% pewność, że taka roślina nam się później przyjmie na miejscu stałym. Mamy też możliwość jak gdyby spotkania się z taką sytuacją, że rośliny uprawiane w pojemnikach, no tak się potocznie mówi, że one są uprawiane w pojemnikach, uprawiane w doniczkach, a jak je wyciągniemy do góry, to się okazuje, że tam tych korzeni jest niewiele lub nie ma ich wcale, więc tutaj w takim wypadku nie należy tego traktować jako roślinę uprawianą w pojemnikach, tylko traktować jako roślinę, której opakowaniem właściwie tego systemu korzeniowego jest pojemnik. Więc to jest bardzo ważna tutaj taka uwaga, dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba przed kupnem sprawdzić w rzeczywistości, jak ten system korzeniowy wygląda.
A doradzał Państwu doktor habilitowany Wojciech Durlak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
Teraz będziemy mówić o bezpieczeństwie i przypominać, że urządzenia grzewcze powinny być utrzymywane w czystości, w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. A to wszystko między innymi ze względu na tlenek węgla, potocznie zwany czadem, który jest śmiertelnie niebezpieczny. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym starszy brygadier Michał Badach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Otóż musimy pamiętać, że tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem śmiertelnie niebezpiecznym. Może powstać wszędzie tam, gdzie spalane są paliwa pochodzenia organicznego, czyli takie, które zawierają w swoim składzie węgiel, czy to paliwa stałe, czy to gaz. Jest dlatego tak bardzo niebezpieczny, że już w niskich stężeniach jest wysoce toksyczny. Wynika to z tego, że po prostu jest dużo chętniej wiązany przez hemoglobinę we krwi niż tlen. Bardzo szybko ten tlen wypiera i tak jak powiedziałem, nawet niskie stężenia już rzędu 1% objętościowego są śmiertelnie niebezpieczne w krótkim czasie. Wystarczy dosłownie kilka oddechów, szybko tracimy przytomność i no niestety może dojść również nawet do śmierci. Co roku zresztą kilkadziesiąt, blisko 100 osób w kraju traci życie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Setki osób ulegają podtruciu różnego stopnia. Po tych podtruciach również często są jakieś powikłania zdrowotne, więc w dalszym ciągu jest to, na pewno jest to problem. Co jest najważniejszą rzeczą tym, żeby uniknąć tak tragicznych zdarzeń, no przede wszystkim profilaktyka związana z przeglądami urządzeń, w których ten tlenek powstać może, czy to są piece, czy to kominki, czy to kotły centralnego ogrzewania, czy to kotły gazowe. Są to urządzenia, które podlegają albo bezpośrednio jako urządzenia podlegają przeglądom okresowym, albo ich, nazwijmy to, osprzęt. No, musimy pamiętać o tym, że co roku powinniśmy robić przeglądy przewodów kominowych. Nie ma znaczenia tutaj to, czy jest to w budynku wielorodzinnym, czy jednorodzinnym. W każdym budynku takie przeglądy powinny być przeprowadzone. Również urządzenia gazowe, instalacje gazowe również raz w roku powinny być poddawane przeglądom. I to jest taka profilaktyka, której celem jest to, żeby ten tlenek węgla się nie pojawił, ale możemy zadziałać dwutorowo. No i dodatkowo możemy sobie zainstalować czujki tego gazu, tlenku węgla, które w razie sytuacji pojawienia się tego gazu w atmosferze będą nas alarmowały o niebezpieczeństwie. Te urządzenia są coraz bardziej dostępne, nawet coraz tańsze są w tym momencie i również znacząco poprawiają nasze bezpieczeństwo.
Gdzie takie czujki tlenku węgla powinny być zainstalowane, zamontowane?
Takie czujniki tlenku węgla powinniśmy montować w miejscach, gdzie ten gaz się pojawić może. Wśród takich wskazówek pojawia się najczęściej miejsca, które niekoniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, bardziej w miejscach, że tak powiem, na drodze tego gazu, który do nas trafić może, tak? Czyli gdzieś pomiędzy urządzeniem, które może ten gaz emitować, a miejscem naszego pobytu. Najczęstszego naszego pobytu, bo no, raczej też nie jest celowe montowanie tego oczywiście we wszystkich pomieszczeniach, we wszystkich sypialniach w domu, ale zainstalowanie tego, czy to w kotłowni, czy to w pomieszczeniu na przykład, w którym to jest zamontowany kocioł. To jest bardzo głośny sygnał dźwiękowy w takim urządzeniu, więc tutaj nie ma raczej obaw, że nie usłyszymy tego dźwięku. Te urządzenia reagują już w stężeniach, już w niskich stężeniach, czyli no nie, już nie dopiero w takich, które zagrażają naszemu zdrowiu, życiu, ale już w niższych alarmują nas o pojawieniu się tlenku węgla.
Jakie wybierać takie czujniki tlenku węgla? Na co zwrócić uwagę?
Musimy pamiętać, że nie każde urządzenie, nie każdy czujnik działa na tlenek węgla, tak? Są na rynku również czujki dymu, które właśnie reagują na pojawienie się dymu. Oczywiście nie zawsze w dymie będzie
znaczy zawsze będzie ten tlenek węgla, ale może być w tak minimalnych ilościach, rzeczywiście nie grozi nam, a nawet urządzenia pomiarowe czy takie czujki nam go nie zaalarmują nas ze względu na bardzo, bardzo niskie stężenie, ale musimy pamiętać, że to są dwa różne urządzenia. Mówimy tutaj o czujniku tlenku węgla, czyli wyskalowanego urządzenia tylko i wyłącznie na ten właśnie jeden gaz.
Krótka przerwa, a potem jeszcze powiemy, czego nie robić, a co robić właśnie dla naszego bezpieczeństwa.
Dom i ogród.
Co jest ważne, jeżeli mówimy o tym bezpieczeństwie w domu? Czego nie powinniśmy robić, by ten tlenek węgla się w ogóle nie pojawił?
Tlenek węgla powstaje zawsze w sytuacji niecałkowitego spalania paliwa, czyli spalania czy to węgla, drewna, gazu, nieistotne, ale w zbyt małej ilości tlenu. Czyli musimy pamiętać również, że oprócz tego, że przewody, kanały dymowe czy spalinowe muszą być drożne, to również musi być zapewniony dopływ świeżego powietrza. Nie chodzi tylko tutaj o wentylację taką powietrza do celów oddychania, ale mówimy tutaj o odpowiedniej ilości do spalania paliwa. Sprawa jest prostsza, kiedy mamy do czynienia z kotłami takimi nowocześniejszymi na gazowymi, gdzie jest specjalnie do tego celu zapewniony dopływ, tylko do tego celu dopływ powietrza, czyli tak zwaną zamkniętą komorą spalania. Natomiast w przypadku otwartej, a przede wszystkim w przypadku kominków czy kotłów na paliwo stałe, one pobierają powietrze najczęściej z otoczenia, czyli z pomieszczenia, w którym my przebywamy lub możemy przebywać. Zużywają to powietrze, więc tym bardziej musimy uważać na to, żeby absolutnie nie ograniczać w żaden sposób wentylacji, no bezwzględnie. Nie można tutaj doszczelniać, nie powinno się doszczelniać, uszczelniać przewodów wentylacyjnych. Te najtragiczniejsze przypadki, które kończą się śmiercią niestety, to są właśnie przypadki kotłów gazowych z otwartą komorą spalania, często w łazience, gdzie właśnie te kratki wentylacyjne były zasłaniane najprawdopodobniej po to, żeby nie tracić ciepła, ale musimy się liczyć z tym, że wiąże się to ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.
A jak zadziała taki czujnik tlenku węgla, jak się pojawią jakieś objawy, jak reagujemy?
O ile łatwiej zauważyć jest pojawienie się tlenku węgla w miejscu, gdzie mamy kominek lub kocioł na paliwo stałe, dlatego że najczęściej wiąże się to z gorszym spalaniem, z zadymieniem, bo po prostu to spalanie jest niewłaściwe, to o wiele trudniej jest zauważyć to w pomieszczeniach, gdzie mamy kotły gazowe. Produkty spalania gazu są praktycznie niewidoczne. Jest to dwutlenek węgla parowodna przy właściwym spalaniu, więc trudno ten gaz zauważyć, ale jeżeli poczujemy się gorzej, zaczynamy mieć zawroty głowy, mamy podejrzenie, że może to mieć z tym związek, no cóż, bezwzględnie otwieramy okna, drzwi, opuszczamy oczywiście to pomieszczenie, no i wzywamy służby na miejsce. No oczywiście w takiej sytuacji, kiedy dojdzie do zadziałania czujki tlenku węgla, kiedy w zasadzie mamy pewność, że ten gaz się pojawił, otóż no bezwzględnie należałoby zawiadomić straż pożarną na pewno, dlatego że mamy możliwość bardzo precyzyjnego pomiaru, będziemy mogli wskazać podjęcie jakichś działań, no i oczywiście dokonać przeglądu tychże urządzeń, no bo wtedy wskazuje wszystko na to, że nie działają właściwie.
Ważne jest też, aby o takim zdarzeniu poinformować straż pożarną w przypadku wydarzenia się w domu wielorodzinnym, tam gdzie te kanały wentylacyjne są wspólne.
Zawsze się będzie rozprzestrzeniał, ale oczywiście dużo większe zagrożenie jest w budynkach wielorodzinnych, gdzie, zwłaszcza w starszych, gdzie często jest tak, że kanały wentylacyjne na kilku poziomach są wspólne. Dla mieszkań na kilku poziomach są wspólne kanały wentylacyjne, więc ten gaz oczywiście może tam trafić. No ważne jest, żeby straż pożarna przy pomocy urządzeń dużo bardziej precyzyjnych mogła sprawdzić stężenie tego tlenku węgla. Wtedy będziemy mieć pewność, czy to było właśnie zdarzenie z tym związane, no i oczywiście podjąć stosowne działania w celu usunięcia tych usterek.
O czym mówił starszy brygadier Michał Badach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. A jeszcze dodam o czujnikach tlenku węgla. Jeżeli będziemy chcieli kupić na rynku coraz nowsze modele, coraz nowsze typy, warto na to zwrócić uwagę. I tak na przykład typ A emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia takiej wentylacji. Typ B tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy. Także detektory czadu mogą być zasilane na baterie lub też z domowej sieci elektrycznej. To tutaj jest też ważne w przypadku, gdy bardzo często występują jakieś awarie prądu, można wybrać taki czujnik na baterię. Tak czy inaczej warto się temu przyjrzeć, podpytać trochę sprzedawcy, żeby nam poradził. No i przede wszystkim pamiętajmy, zanim zastosujemy, zanim zamontujemy, musimy przeczytać instrukcję obsługi.